wyniku burzliwych zmian postanawiacie otworzyć sklep internetowy, więc to jest trochę jak w tym memie, nie? Że wiesz, Chińczyk zjada nietoperza, domino, huśt, inflacja w Polsce 25%.
Zostawi 3,5 tysiąca zaliczki, myślimy. Ty, no to jest w ogóle jakiś cudowny biznes. Ludzie przychodzą, albo jesteśmy mili, albo nas smokni, to już było tak naprawdę.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. I już po układzie studia w tym momencie myślę, że jesteście w stanie domyśleć, chyba że słuchasz tego na podcaście, więc w zasadzie nie masz pojęcia. Tyle z profesjonalnego wstępu, że czas na kolejny odcinek z gościem. I dzisiaj zaprosiłem do rozmowy Grzegorza z firmy Inspiro Online. Cześć Grzegorz.
Cześć Artur.
Który jechał do nas tutaj z i ile?
Z Tychów. Z Tychów na Śląsku.
Tychów właśnie, jak się kurczę odmienia. Ty
będziesz wiedział. Się wypowiedział i to i to. Więc i to jest poprawne. Może być z Tychów.
Zdania ekspertów są podzielone.
No nie są w zasadzie. Jest to i to dobre.
Myślę, że są zwolennicy, które może są jakieś.
Ale w Tychach raczej z Tych.
Jak mówią autochtoni, z Tych.
Tak, tak, często z Tych.
Z Tych, Tych.
Tych, Tych.
O kurczę, to będzie ciężkie. W każdym razie z dołu mapy przyjechałeś do nas dzisiaj.
Z dołu mapy.
Ile się jechało z dołu mapy?
6 godzin. 6 godzin się jechało, 4 godziny się spało, więc w zasadzie...
Żadnych ekscesów PKP, opóźnień, niczego?
Nie, a 12 minut. Przepraszali na każdym przystanku.
To tak zasadzie... niestandardowy poziom jakości, czyli koleje idą do przodu.
Do przodu.
Słuchaj Grzegorz, powiedz nam proszę, no bo inspiro.online, jeżeli ktoś teraz zaciekle nie googluje, to myślę, że się nie może domyśleć. Powiedz nam proszę, czym się zajmuje twoja firma?
Sprzedajemy w internecie, wiadomo, produkt dość nietypowy, czyli drzwi zewnętrzne i generalnie stolarkę zewnętrzną, ale z naciskiem na drzwi do domów.
Jak ktoś jest poza tego świata i nie wie, czym jest tak zwana stolarka zewnętrzna, to co ta kategoria obejmuje?
Głównie obejmuje drzwi, które montujemy sobie w domach, bo w domach z naciskiem na drzwi przeszklone, drzwi z naświetlami. Nie mówimy o drzwiach do mieszkań, tylko o takich drzwiach typowo zewnętrznych, w budynkach jednorodzinnych czy tam bliźniakach, ale do domu zewnętrznych.
Podaj kilka faktów, które są nam w stanie powiedzieć coś więcej o skali twojego biznesu. Przychody, zamówienia, ludzie, sukcesy.
Sukcesy, ludzie, zamówienia. Skali, no to jest dzisiaj rząd wielkości, tam robimy tam około 7-8 milionów obrotu rocznie, no to jest na tą pozornie dużo pieniędzy, ale w praktyce nie są to tanie rzeczy, bo to są rzeczy, które gdzie koszyk kosztuje średnio tam 4-5 tysięcy, więc nie są to jakieś olbrzymie ilości, biorąc pod uwagę sam cały rynek, natomiast jest to... Jest to wystarczająco, żeby prowadzić e-commerce, więc jest okej. Okay. Zapytałeś jeszcze co? O ludzi? Ludzi w zespole? No bo to jest zespół składa się głównie z ekipy, która się zajmuje e-commerce'em, czyli obsługi klienta, nas tutaj zarządzających e-marketingu i kilka osób produkcyjnych, bo my nie sprzedajemy jakby produktu takiego. To nie jest interes na zasadzie kupił, sprzedał. Jesteśmy takim, można powiedzieć, kooproducentem tego, no i dlatego też możemy sobie pozwolić, żeby sprzedawać. No to jest jakby taki główny clue tego programu.
Czyli że... około kilkanaście osób, dobrze liczę?
W sumie jest nas, licząc jeszcze kadrową księgową, tam 14 osób w zespole całym takim. 14 osób, z czego 9 pracuje fizycznie na miejscu, 5 jest podobnie jak u was pewnie większość, to już praca zdalna, czyli tam jedni w Małopolsce, jedna dziewczyna u nas pracuje zdalnie spod Londynu, to też się sprawdza, mieszka tam i pracuje z nami od 4-5 lat już w zasadzie.
Jak dajecie radę łączyć de facto pracę hybrydową, czyli wiesz, dbać o relacje w zespole, takie poczucie, wiesz, bycia częścią większej całości, jeżeli część ekipy ma okazję regularnie widzieć się, zakładam, na żywo i siedzi sobie razem, kontra osoba, która jest spod Londynu czy z innej części Polski?
Znaczy na tym etapie jest to o tyle łatwe, że Paweł, który jest cały czas na zdalnym, no to jest też nasz jakby członek też rodziny, a dwa, że pracował z nami wcześniej jeszcze, jak było to B2B i to była stacjonarna firma, więc jakby potem nie było konieczności, żeby siedział w Tychach, więc wrócił do siebie, a Agata też pracowała z nami stacjonarnie.
Czyli znacie się.
Znamy się po prostu i to było takie naturalne, że jak ona... Wybór był prosty, no albo ją zostawiamy, albo ona wyjeżdża, albo wymyślamy pomysł, jak ją zostawić w firmie i została, jest.
Świetna sprawa. Czyli de facto zmieniliście swoje podejście do rekrutacji, czy takiego, powiedzmy, operacyjnej części pracy z uwagi na to, że chcieliście zachować kogoś u siebie.
Tak, tak. To było.
To świetnie. To w ogóle wielkie gratulacje, bo wiele firm nie byłoby na to otwartych. A z jakich narzędzi generalnie, skoro pracujecie też po części zdalnie, korzystacie na co dzień w pracy?
Jeżeli chodzi o komunikację?
Komunikację, zarządzanie projektami.
Jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, to głównie Asana, to tam w zasadzie wszystkie takie rzeczy się opierają na Asanie. Jeżeli chodzi o komunikację taką na bieżąco, to zespół właściwie sobie sam to wdrożył i potworzył grupy takie tematyczne, jeżeli chodzi o takie szybką wymianę informacji, czyli WhatsApp.
Na WhatsAppie.
Na WhatsAppie i próbowaliśmy to przerzucić na Slacka, ale to w zasadzie nie ma co psuć zwycięskiego, czyli zabijać zwycięskiego zespołu. No, zrobili to fajnie, to działa i nic nie umiera, nie ucieka, więc nie będę tego wyrywał z korzeniami. Działa na tym etapie jeszcze.
A czy, jest okay. Bo chyba dobrze zapamiętałem, Agnieszka, tak? Spod Londynu? Agata spod Londynu. Czy przypadkiem prowodyrką tego nie była Agata spod Londynu? Bo...
Nie, to już działało wcześniej, no bo jak było kilka osób poza domem, no to kwestia właśnie terminów, faktur jakichś tam, takich korespondencji, bo klient zadzwonił, to dużo łatwiej im było właśnie, bo WhatsApp jest po prostu natychmiastowy, nie? I tutaj Slack. Natomiast no, gdzieś to było pierwsze i ciężko to wyrwać. No, działa, nie psujemy.
A wyższym o tym mówię, bo ostatnio właśnie mam dużo okazji pracować z firmami na rynku brytyjskim. Ja jestem brytofilem, czym się wielokrotnie robiłem coming out z tym tematem. No tak, znamy się nie od dziś, nie jedno już wiesz w tym temacie. Także kwestia jest taka, że po prostu mam takie wrażenie, że oni są strasznie z WhatsAppowieni, gdybym miał to jakoś oddzielić. Nawet właśnie takich dużo biznes rzeczy jest dogrywane na WhatsAppie, właśnie te grupy WhatsAppowe, co w Polsce jest mniej popularne, bo jednak wewnątrz firmowo, szczególnie przy skali już kilkanaście osób i więcej, ludzie korzystają z dedykowanych narzędzi, więc też stawia sobie serwer na Discordzie, Slacka, Mattermosta i tych kilka innych, które mają podobny model działania. Wracając do początków twojej firmy, bo zawsze lubię chwilę porozmawiać o tym, skąd się wziąłeś, to teraz jesteście sklepem internetowym, ale na samym początku nie byliście, więc jak zaczynało Inspiro Online?
Że Inspiro to w zasadzie był kiedyś jeszcze Frostex, czyli firma taka, która powstała na samym początku, więc tam to był taki typowy w tamtych czasach biznes, gdzie my byliśmy regionalnym takim dystrybutorem, przedstawicielem firmy jednej czy drugiej. Producenta drzwi i rozwoziliśmy, szukaliśmy sobie partnerów w postaci sklepów i obsługiwaliśmy ich. I to tak trwało to tak naście lat. I przy okazji jeszcze, bo to było jakby połączone, produkowaliśmy półprodukty do tych drzwi, więc mieliśmy taki trochę inny punkt widzenia, bo oprócz tego, że lokalnie sprzedawaliśmy drzwi, to na całą Polskę mieliśmy jeszcze kilku partnerów, którzy montowali nasze szyby. Więc to była taka z perspektywy czasu zła mieszanka, a jak się popatrzy wstecz, natomiast wtedy nam się wydawało, że okej, że było dużo trochę handlu, trochę produkcji, taka hybryda.
A dlaczego ta mieszanka była zła?
Dlatego, że nie było wystarczająco kompetencji, żeby tym zarządzać globalnie, jak się popatrzy wstecz, tak? Bo handel, obsługa klientów handlowych to jest inna bajka, produkcja i całe zarządzanie produkcją to jest inna bajka i nas było za mało, nie mieliśmy tyle narzędzi, żeby to ogarnąć. To musiało w którymś momencie się gdzieś wysypać.
To cofnę się jeszcze o krok. I skąd w ogóle ta branża? Wiesz, czy są jakieś historie rodzinne, czy cokolwiek innego, co
tak,
sprawiło,
to
że wszedłeś
jak zwykle się dzieje przypadek. Moja mama, która była zawodową kadrową, ale też księgową, bo z wykształcenia, po prostu pracowała u lokalnego tyskiego producenta, to jest do dzisiaj znana firma, taka ogólnopolska Nikea w Tychach, i gdzieś się zarekrutowała w którymś momencie jako taka dodatkowa księgowa, bo to były takie cudowne czasy, że przy trójce dzieci zawsze było za mało pieniędzy, nie? A mama chciała, żeby wszystko było okej, więc tam dorabiała i gdzieś tam ten właściciel kiedyś zaproponował, że no fajnie, drzwi się super sprzedają, mamy całą Polskę, ale mamy dziurę na Małopolsce, a my akurat byliśmy z Małopolski rodzinnie, więc nam tam było gdzieś mentalnie blisko, a to ze Śląska jest rzut beretem i zaproponował nam handel drzwiami tam. No i to się tak zaczęło, ale zanim zaczęliśmy handlować drzwiami, to on jeszcze wymyślił, bo to był taki właśnie wizjoner strzelał z kapelusza, że jak już będziemy handlować drzwiami, to moglibyśmy dla niego produkować jakieś rzeczy, on nam wszystko powie. Na samym końcu nam nic nie powiedział, bo oczywiście miał trzy rzeczy na stole, ale dał nam pomysł. Najważniejszą rzecz nam dał. No i my tak zajawieni tym pomysłem zaczęliśmy szukać, jak te szyby takie do drzwi, przeszklenia, witraże, jak to produkować, więc to się stąd wzięło, że on nam dał jakiś pomysł. My to tak przez dwa lata próbowaliśmy polepić, w końcu zaczęliśmy to robić dla niego, a potem po całej Polsce. No i tyle.
Próbuję sobie w ogóle wyobrazić, jak to wyglądało w głowie tego człowieka, czyli że on prowadzi sobie firmę, zatrudnia sobie, jak sam powiedziałeś, dodatkową księgową do celów jakiś i tak mówi, z kim by tu jeszcze zrobić biznes albo coś rozwinąć? Może tak ze swoją księgową. W sensie, wiesz, jest pewien stretch pomiędzy prowadzeniem biznesu.
Tak, jest, ale to wynikało zupełnie innych. To po prostu tam był dobry flow, że tak powiem, bo to był człowiek, który był po krakowskiej szkole, chyba po AGH-u. Mama była też z Małopolski i też miała sentyment, po w podobnej uczelni byli, znali się gdzieś tam w tych samych czasach, więc oni im nadawali na bardzo podobnych falach, więc mieli takie relacje bardzo towarzyskie, znaczy to małżeństwo właścicieli i mama mieli, po prostu się dobrze rozumieli, fajnie się im rozmawiało i kiedyś on tam po prostu zaproponował, bo myśmy kończyli studia, że może młodzi, jak już teraz kończą, to po co mają iść gdzieś tam do roboty, bo on miał taką zawsze ideę i zresztą moja mama też taką miała ideę, że zróbcie cokolwiek, byście robili.
Czyli przyszła do ciebie mama i mówi, słuchaj synek, w tym jest pieniądz.
Nie, mama nie była nigdy biznesowa i to jest taki duży problem, natomiast chciała, żebyśmy coś robili, więc powiedziała, że słuchaj, tutaj szef ma taki pomysł, może byście chcieli coś zrobić, nie? A w zasadzie jaki człowiek ma wybór w 2002 czy 2003 roku? No tak, no okej, dlaczego nie? No, jak jest towar, który się sprzedaje, w życiu bez żadnych kompetencji handlowych, bez niczego, dostałem jakieś tam katalogi, wziąłem samochód i pojechałem na tą Małopolskę. No to długa historia, to ci jeszcze opowiem kiedyś, jak się robi handel, nie miałem żadnego pojęcia, ale to wypaliło, bo to były czasy, gdzie się w zasadzie wszystko sprzedawało.
Wystarczyło coś mieć i do kogoś dotrzeć?
Tak, a produkt był fajny. No i znowu z perspektywy, popatrz, po 20 latach, tak, sprzedawaliśmy go po prostu za darmo. No. Dzisiaj, jak miał dzisiaj dzisiejszą wiedzę, to należało spozycjonować tak przynajmniej z 20-30% więcej, ale człowiek był głupi, więc wydawało mi się, że jak będzie tanie, to będzie fajnie.
Wiesz, a to jest dobre pod tym kątem, że ja lubię takie historie i takie autorefleksje, bo też zawsze swojemu zespołowi mówię, że jeżeli się patrzymy na siebie jako na organizację, albo na siebie indywidualnie jako osoby, po roku i nie czujesz się, że byłeś wtedy, ale byłem głupi ten rok temu, nie wiedziałem tego, to by znaczyło, że się nie rozwijasz, nie? Więc jeżeli byś tak spojrzał, że wtedy zrobiłem wszystko super, dzisiaj robię tak samo, to byłby prawdziwy problem.
Tak. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj ja się cieszę z tego, że właśnie bardzo często mam takie refleksje, że już dzisiaj wiem, że za rok będę się z pewnych rzeczy dzisiejszych śmiał i to mnie cieszy. Bo...
Tak, i jest taka świetna książka, którą ci swoją drogą polecam. Jak teraz oczywiście ja zapomniałem tytuł książki, którą chcę polecić. The Road Less Stupid. Droga mniej głupia, nie ma jej niestety na polskim rynku. I właśnie w kontekście tego, o czym teraz sobie mówimy, tam autor mówi, żeby sobie regularnie zadawać jedno pytanie, czego teraz nie widzę. I to jest bardzo fajne, bo ono trochę każe się zastanowić, że zobacz, jeżeli teraz są rzeczy, które wiesz, że rok temu robiłeś i mówisz, kurczę, to było głupie. I już teraz myślisz nawet w tym stylu, że za rok będę się czegoś wstydził, co zrobiłem teraz, to fajnie byłoby tak znajdywać regularnie czas i na taki przegląd, że okej, czego ja się mogę wstydzić, co robię teraz za rok? Jakie mam pewne ukryte założenia w swoim biznesie, którymi się kieruję cały czas? Nie? Więc tak, też tak to do naszych widzów potencjalne
tak, ale ciężko
insight.
Będzie dzisiaj powiedzieć, czego by się... Ale biorąc pod uwagę, że gdzieś tam cały czas człowiek przyjeżdża, szuka, czyta, szkoli się i próbuje popełniać te błędy. No jak będziemy robić i popełniać błędy, to na pewno będziemy mogli sobie powiedzieć za rok, no to było do dupy, nie? To było z bani.
To prawda,
zmienić,
to prawda. I więc okej, więc macie na początku tą jeszcze funkcjonującą pod inną egidą, banderą, tak, jak zwał, tak zwał firmę, po czym, i na twojej stronie taka informacja też jest ładnie zawarta, kilkanaście lat później, dzieje się coś, co jest bardzo delikatnie nazwane na waszej stronie internetowej w wyniku burzliwych zmian, o których bardzo chcę teraz posłuchać. Postanawiacie otworzyć sklep internetowy, więc to jest trochę jak w tym memie, nie? Że wiesz, Chińczyk zjada nietoperza, domino, inflacja w Polsce 25%. Nie? Więc ja chcę poznać te kostki domina, bo zrobienie tego jednym, takim dwoma wyrazami, typu w wyniku burzliwych zmian, chcę poznać te burzliwe zmiany.
Strona nie miejsce na tym, żeby pisać o tym, jak się potknęliśmy fajnie. No, sprawa jest pewnie klasyczna, natomiast szczegóły są klasyczne, mówię. Ja to tak, patrząc ogólnie, to tak jak powiedziałem na początku, że nie mam do nikogo żalu czy pretensji, tylko jakby też do siebie, że wiem, że to było skutek naszego braku kompetencji, przeinwestowania. No, my robiliśmy rzeczy, które na parę lat jeszcze wcześniej przed e-commerce'em mocno poszliśmy w takie inwestycje produkcyjne. Branża była specyficzna, bardzo niszowa, produkcja przeszkleń do drzwi, pewnie nie znasz żadnej firmy, która takie rzeczy w Polsce robi, no bo to
uczciwie
są,
nie.
No, więc to samo definiuje, że branża jest specyficzna, a za tym idą dedykowane czy specyficzne rozwiązania, czyli kupujesz maszynę, to mówisz, a to zróbcie mi ją tak, kupujesz jakąś tam, nie wiem, CNC, obrabiarkę, to zróbcie mi ją tak, bo ja potrzebuję do tego i zaczynasz sobie kompetować rzeczy, które są dla ciebie fajne, ale mocno niszowe, idziesz w koszty stałe, cudowna pułapka kosztów stałych, bo wiesz, że to ci ma przyspieszyć, to ci przyspiesza produkcję, ale zaczyna się sypać rynek, tak? Zmienia się trochę moda, czego nie przewidzieliśmy, tak? Należało. Można było przewidzieć z dzisiejszej perspektywy, że to, co produkujemy, przestanie być modne, trzeba będzie zmieniać asortyment, a to, co mamy, jeżeli chodzi o maszyny, to już niekoniecznie jesteśmy w stanie to wyprodukować. Więc zostajemy z dużym kosztem stałym, z leasingami, z maszynami, a w zasadzie nie jesteśmy nawet ich w stanie 400% wykorzystać, bo dzisiaj firmy chcą coś nowego. Innych przeszkleń, prostszych, innych ramek, których nie robimy i tak dalej. Więc jakby nasza oferta zaczęła się rozjeżdżać z tym, co chciał rynek, a z drugiej strony na rynku drzwi, bo rynek drzwi był przez wiele lat taki, miał bardzo prosty model. Producent, tacy jak my, regionalni dystrybutorzy i sklepy. To był prosty model, prawie przez wszystkich powielany. I to się zaczęło wyłamywać, bo producenci zaczęli zauważać, że są więźniami dystrybutorów. Oni zaczęli między sobą bić, bo nie wiem, w Bydgoszczy była firma A, zresztą była, dokładnie była, też poleciała sobie to bardzo mocno. Była druga firma i oni zaczęli podjeżdżać między, podbierać sobie klientów i ci producenci nie mieli na to wpływu. Więc pierwszy bez nas tupną ręką powiedział, nie, to ja was nie chcę. I po prostu pozamiatał rynek dystrybutorów, puścił handlowców i zebrał wszystkie sklepy do siebie. Zostawił sobie więcej mięsa, więcej marży, miał dokładnie wpływ na politykę handlową i nikt mu nic nie podjeżdżał, bo sklep jest na ulicy, obsługuje tam dzielnicę w Bydgoszczy i raczej nikt nie będzie z Turnia przyjeżdżał do sklepu w Bydgoszczy. A jak będzie, to znaczy, że się dobrze reklamuje. Ale koniec końców i to spowodowało, że my, jakby ta nasza druga noga, bo mieliśmy produkcję i handel, też dostała po dupie, no bo producenci, dla producentów już byliśmy mało atrakcyjni. To się skończyło też bardzo źle, bo zostaliśmy jakby też no, pozbawieni dostawcy drzwi w postaci naszego głównego dostawcy. Znaczy on nas w ogóle rozegrał na części, po prostu nie powiedział nam nic, tylko jego handlowcy nam po prostu pojechali, zagrali w taki chamski sposób, no ale taki jest biznes, niestety trzeba się z tym liczyć i zostaliśmy bez połowy klientów w 3 miesiące. To już w ogóle nie miało sensu ekonomicznego i człowiek stanął tak, trzeba podjąć decyzję, no albo się zawijamy, sprzedajemy, ratujemy, spłacamy co się da. No i tutaj właśnie wracamy do tego, do tych burzliwych zmian, nie? Że ja mam,
to rzeczywiście burzliwe zmiany.
Że mam na stole tam, nie wiem, kilka, nam 7 czy 8 nietanich maszyn CNC, których w zasadzie nikt nie chce kupić, nie? Bo, nie, znaczy chcą kupić, ale to małą wartość ma dla nich, bo to trzeba przerobić, to nie pasuje, to coś tam. Więc umówmy się, sprzedaliśmy to tak za śmieszne pieniądze, żeby cokolwiek odzyskać. No i tak staliśmy trochę.
Powiedziałeś taką jedną bardzo ciekawą rzecz, że należało i można to było przewidzieć. Czy jak wiesz, z perspektywy czasu siedziałeś sobie i myślałeś, że to i to i to po drodze się zadziało, tak jak właśnie w skrócie troszkę powiedziałeś, to czy były jakieś sygnały, które wiesz, jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji na innym analogicznym rynku, to powiedziałbyś, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to i na to, bo to są potencjalne sygnały, że będziecie w takiej samej dupie, w jakiej wylądowałem ja.
Sygnałów takich jednoznacznych nie, natomiast zawsze bym się zastanawiał w momencie, w którym zaczynam kupować lub inwestować w jakieś urządzenie lub program lub cokolwiek, jakieś większe pieniądze, które są dedykowane dla jednego, dwóch klientów w mojej branży, nawet jak mam ich 10. Czyli piję do tego, że co tak na szybko, co nas różniło, że jak ja miałem rynek drzwi dystrybucji i miałem 200 klientów w takim szczytowym momencie, to było fantastyczne. To było 200 firm, które mniej lub bardziej zamawiało. To był, nikt nie był w stanie tego tak jak reklamą dzisiaj, powiedzmy search w Google. Jeżeli sobie zrobisz dobrą pozycję, to żeby ktoś cię stamtąd zdjął, też musi na to włożyć dużo pracy. Natomiast jak masz 7-6 klientów i kupujesz, inwestujesz po to, żeby się rozwijać z jednym i nie masz dobrej umowy, a wiadomo, że umowa to jest suma wszystkich traum wpisana do jednej karty.
Najlepsza definicja umowy, jaką w życiu widziałem, naprawdę. Suma wszystkich traum wpisana w jeden dokument.
Więc jak ta umowa do niczego nie zobowiązuje, to ciebie zobowiązała, bo ja wziąłem leasing, nie wiem, na 500 tysięcy na jakąś maszynę, a ta druga strona w którymś momencie powie, wiesz co, ja tego nie chcę, bo to się nie sprzedaje, tak? No i więc jak idziemy w taki temat, gdzie nie mam przynajmniej 3-4 odbiorców niezależnych od siebie gdzieś indziej. To ja tak upraszczam teraz może to.
Jasne.
Natomiast tak mi się wydaje, że przewidzieć tego nie, no bo ja nie przewidziałem, że się zmieni moda w branży stolarki na przykład na zamek w kolorze drzwi, na ramki w kolorze inox, nie? No to na to nie mamy wpływu, nie wiemy, co będziemy, w czym będziemy.
A wiesz, mówisz właśnie o tej zmianie mody, to co było sygnałem tego, że moda się zmieniła? Zobaczyliście nagle, że inni producenci właśnie idą w totalnie innym stylu.
Tak, zmienił się design, taki najprostszy, czyli przez lata bym powiedział, taki był trochę jarmark, że mieliśmy drzwi, nie wiem, drzwi w kolorze tam powiedzmy złotego dębu, popularne, ramka była w złoty dąb i witrażyk był, nie? Taki jak angielski witraż, klasyczny, tak, to było bardzo modne w którymś momencie, tak? I nagle to się zaczęło zmieniać, zaczęli mieć już nie drewnopodobne rzeczy i pastelowe domy, tylko biały dom i szare drzwi, tak? To dzisiaj widzimy, ta dzisiaj dookoła panująca moda, że wszystkie domy są białe, biało-szare, biało-czarne, czarne, ciemne dachy, czarne drzwi, wszystko idzie w kierunku takiego jakiegoś minimalizmu i takich modern wzorów i to był taki podmuch historii, nie? To się zmieniło i nagle nasz produkt w ogóle, dzisiaj to się sprzedaje, ale to jest dzisiaj, jak kiedyś było 90%, to może jest 10%, jakaś tam firma to produkuje w Polsce.
Czyli są niektórzy klienci, którzy mają taką retro moda.
No retro, znaczy, ja myślę, że jestem przekonany, że jeszcze za mojego życia dożyję czasów, kiedy znowu wrócimy do klimatów ciepło-klasycznych, bo to jest taka koniunktura, tak?
Czyli jak z modą, jak w sensie modą. Jak z fashion.
Tak jak z fashion, jak bo z to, fashion. To nie będzie tak, że wiecznie będzie, no chociaż może się mylę, ale przewiduję, że znowu będziemy kochać jakieś witrażyki czy jakieś inne w tej stolarce, to wróci do jakichś takich klimatów ciepłych, nie?
Okej, teraz ta sytuacja, którą opisałeś, to jest który rok?
To jest 2015-16 to zaczęło się.
I teraz zobacz, bo to jest dla mnie fascynujące z tej perspektywy, czyli byliście do tej pory producentem, pośrednikiem, tak idąc w tym kierunku i jesteście w ciężkiej sytuacji burzliwych zmian, mówiąc delikatnie. I skąd nagle pomysł, że w takim razie otwórzmy sklep internetowy? Zamiast na przykład próbować, wiesz, przenieść nawet swoje kompetencje handlowo-produkcyjne dalej operując w sektorze B2B.
No i to jest znowu miejsce na przypadek, bo przecież wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam.
Światem rządzi przypadek i błąd, coraz częściej o tym myślę.
Niektórzy wierzą, że to jest los, nie? Albo takie, no taką, jakaś taka ich karma. Natomiast no jak już byliśmy pod ścianą, bo nie było na to szans, więc my to tak zamykaliśmy stopniowo, spłacaliśmy co się dało, produkowaliśmy resztę. Na szczęście mieliśmy nieruchomość swoją, która miała swoją wartość i to była jedyna polisa, którą mieliśmy. Zawsze mama to powtarzała, także dzięki za to, żeby to kiedyś tam kupić, bo to w najgorszym wypadku to będzie dupochron. I był dupochron, bo chcieliśmy to sprzedać, no ale wiadomo, jak jest człowiek pod ścianą i sprzedaje, to nie ma nic gorszego. Także wiem, że to się łatwo mówi, ale nas to uchroniło, że się coś uchroniło, że nie sprzedaliśmy, a dokładnie uchroniło nas pani od biura nieruchomości. Ona przyszła kiedyś, bo mieliśmy to wystawione na ich tam ilość biurach. Przychodzili ludzie, którzy chcieli zapłacić w zasadzie połowę ceny. I przyszła pani z nieruchomości. Ja miałem pomysł na e-commerce, tak na szybko, jakieś baterie, bo to był taki boom na baterie, te wszystkie do laptopów, takie rzeczy. Firma tam chyba Greensell z Krakowa szukał partnerów, ja już nawet z nimi rozmawiałem. No tam coś liczyłem, no coś trzeba robić, no bo do pracy trzeba iść, nie, bo tu już nie ma z czego żyć. I nomen omen jeszcze wrócę, rok wcześniej mieliśmy plan takiego ratowania z drzwiami, zrobiliśmy taką swoją markę, mieliśmy takiego marketingowca fajnego zresztą bardzo, tylko on był taki tradycjonalny marketingowiec i on chciał właśnie ten rynek taki klasyczny budować tam, gdzie byliśmy. I ja wtedy zarzuciłem taki temat, że internet zróbmy i zróbmy może w internecie i może stacjonarny. On powiedział okej, ale internet, żeby nam się to nie zjadło, żeby klienci się nie kanibalizowali, poczekajmy z tym chwilę. Tamten temat tak szybko wyskoczył i szybko umarł, czyli wydawało nam się, że się uda i nie, a się nie udało, bo to zgasło. I siedzimy sobie wtedy już, to był już koniec, przyszła ta pani z biura tam podpisywać tą klasyczną umowę, ile prowizji. Pani miała już tak, była taka, nie wiem, troszkę starsza ode mnie. Taka bardzo pozytywna i powiedziała tak, że ona to przyjmie, mówi fajnie, mówi, że ona wie z czym się, bo też była długa kawa opowieść, że ona miała męża, który niestety zmarł, powiedziała, że jej mąż zmarł, ale przed tym jak zmarł to zamykał firmę i mówi, wie pan co, najgorzej to się zamyka w życiu firmę handlową, produkcyjną, bo wszystko co pan chce sprzedać, to nikt tego nie chce. Ja się śmiałem, skoro ona to wie, no bo ja przerabiałem to, ale najprościej handlową, bo puszcza pan wszystko za 30% ceny i ktoś to kupi, nie? Bo mój mąż sprzedawał coś tam i się na tym tam wykoleił. I tak rozmawiamy, ja mówię, że no i to on się pyta, co chcemy zrobić? Ja mówię, no to mam jakiś pomysł na ten sklep, o tych bateriach i mówię, że tutaj będziemy coś robić. Ona tak na mnie patrzy i mówi tak, no dlaczego pan nie chce sprzedawać tego, co pan produkuje?
Wydawałoby się banalne.
Banalne, nie? Takie najbardziej proste. Dlaczego pan nie chce handlować tym, co pan ma u siebie? My mamy, że mamy drzwi, bramy, coś tam, bo już mieliśmy od lata. Nas uratowało też trochę to, że przez 12 lat byliśmy dostawcą dla dużych dostawców, producentów drzwi, więc mieliśmy fajne relacje z wieloma producentami. Więc łatwo, bo nie przyszedłem z ulicy, cześć, chcę handlować waszymi drzwiami, tylko zadzwoniłem do pana Jacka. Dziękuję panie Jacku na tym. Były prezes Stal Produktu, no i wtedy powiedziałem, że mam taki temat, że on nam drzwi sprzeda. On mówi, przecież chciałem panu 10 lat sprzedawać, pan nie chciał, bo kupowałem gdzie indziej. Mówi, teraz pewnie, jak pan chce, to niech pan bierze te drzwi. No i tak ona nam rzuciła temat, no i w zasadzie człowiek znowu stanął tak pod ścianą, nie? No i co teraz? Jak? W internecie? Gdzie?
No właśnie, to jest taki moment, bo znów zaczynacie z perspektywy totalnego laika. I jakie były wasze takie pierwsze kroki, które podjęliście, żeby się za ten e-commerce wziąć? I to, co by mnie na myśle i osoby po drugiej stronie najbardziej interesowało, wiesz, pierwsze błędy, które pojawiły się po drodze, że wierzyliście, że należy zrobić tak, okazało się, że jednak trzeba było zrobić inaczej. Myślę, że masz pewnie niejedną taką historię gdzieś
tak, niejedną
w pamięci.
Pierwsze, co mi przyszło, to nomen omen, właśnie jadę do Warszawy po tym spotkaniu, do Pawła. Paweł miał taki sklep internetowy z wózkami, generalnie wózki, fotoliki dziecięce. Ten sklep miał się bardzo fajnie, w sensie oni wtedy naprawdę robili bardzo fajną robotę, więc pomyślałem, mówię, kurde, jak sklep internetowy, to zadzwonię do Pawła, bo przecież on się na tym zna. Więc dzwonię do Pawła, mówię mu, słuchaj, to ty mi może coś powiesz, jak to w ogóle odpalić. A on mówi do mnie tak, a wiesz, ale nie mam o tym żadnego pojęcia, bo ja mam takiego człowieka, który to robi. Ja mówię, jak nie masz pojęcia?
Mówi, no mam nie, kolegę, no, bo... który ma kolegę, tak, który ma kolegę.
I który był w Stanach, nie widział to i tamto, więc...
Dokładnie.
Ale mówi, to ja ci dam telefon, mam człowieka, powiedział mi wtedy, mam świetnego człowieka do Allegro, wtedy Allegro to było... Wtedy na Allegro sprzedawało się za normalne pieniądze. W naszej branży była prowizja 3,5%. Dzisiaj jest prawie 20%, nie? Więc tak namiastem mówiąc, za 7 lat prowizja w branży kategoria budowlana z wszystkimi dodatkami z 3,5-4 urosła do 18%. Tak.
A co było przyczyną takiego wzrostu?
Na Allegro?
No, tej prowizji.
No to Allegro zawsze wszystko podnosi, nie? Wyrównywało kategorię, nie? Najpierw tam, no to długa historia, pewnie słyszysz od klientów, co oni tam dzisiaj wyprawiamy, ale w każdym razie ten kolega mi... On mi to szybko naświetlił, no przez 3 godziny mi nawijał makaron, jak to zrobić. Oczywiście niewiele z tego zapamiętałem, natomiast już wiedziałem, czego nie robić. To była bardzo cenna informacja, bo on mi na przykład powiedział, czego unikać, od razu, żeby nie przepalił budżetów. Powiedział, że jest do dyspozycji. No ale największym problemem było, no dobra, to już wiem gdzie, wiem co, ale teraz no, zdjęcie bez
sensu. Czyli początkiem było Allegro.
Allegro, tak. To Allegro było takim... Przez 1,5 roku, zanim dojrzeliśmy do strony, to...
Ale powiem ci, to jest wspólny mianownik łączący wielu naszych klientów, czyli tak jak właśnie też i ciebie, że oni zaczynali w tamtych właśnie czasach na Allegro, wychodząc z założenia, że no, tam już jest ruch, tam już są ludzie, wszyscy markę kojarzą. Można wtedy jeszcze było robić pewne rzeczy sprzeciwiające się uniformizacji na Allegro, które są dziś, więc było to jeszcze opłacalne. Można było w pewien sposób brand budować i w momencie, w którym pojawiały się te wszystkie zmiany, między innymi też związane z prowizjami, o których powiedziałeś, zaczęli stopniowo wyskakiwać i budować własne wątki. Ale okej, mówisz, że stajesz przed sytuacją handel na Allegro, zdjęcie, tak?
No skąd wziąć grafikę? No bo ja wyszedłem z branży, w której no, jak się robiło katalog, to się go robiło raz w roku. Jakaś tam agencja to rysowała. Już nie było na nic pieniędzy, więc w zasadzie...
iPhone'a nie było.
No ale koniec końców internet się już wtedy przydał, bo najpierw tam był taki pracownik, który się zwalniał. Jeszcze mi coś zdążył przed wjazdem na urlop i jakby zakończenie współpracy narysować, więc ja na bazie tego wrzuciłem te aukcje. Wystawiłem mi...
Narysować w sensie?
Bo robiliśmy rendery, bo nie chcieliśmy robić drzwi, bo chodzi o to, że tam Allegro ciągle jest, teraz, ale wtedy było bardzo proste, jeżeli chodzi o drzwi, są mocno konfigurowalne, więc wymagało to ilość wersji narysowania, żeby ten klient zobaczył. A to narysował, ja to wrzuciłem, więc tam poszły te aukcje, dzięki temu koledze też, dzięki komuś, kto się na tym znał, tych błędów było mniej, więc on mnie uczulił na wszystkie rzeczy. Zrobiliśmy to, ja to potem poprawiałem 50 razy. Jak złamałem rękę, to lewą ręką zmieniałem wszystkie aukcje jeszcze raz, bo mi się nie podobało, więc to robiłem update, ale to już działało. Natomiast, bo urwałem teraz wątek, to mnie najbardziej zaskoczyło, bo to jest najciekawsze, właściwie to był taki moment, w którym stwierdziliśmy, wow, bo to dla kogoś, kto całe życie chodzi, siedział w handlu, no to jest normalne, tak? Przychodzi klient, mówi, nie wiem, są skarpetki? Są. To proszę, nie? I ktoś tam zostawia 5 zł, dostaje skarpetki.
No jasne.
W branży B2B, a w szczególności w branży budowlanej w naszym kraju, rzeczywistość jeszcze w przypadku małych firm, które nie mają, nie wiem, dobrego prawnika, dobrych umów na początku, to wygląda zupełnie inaczej, tak? Najpierw szukasz sobie kontrahenta, a potem już, jak on już łaskawie chce od ciebie kupić, to ty mu tam produkujesz, wystawiasz mu fakturę na długi termin, a potem się cieszysz, jak zapłaci. Niekoniecznie w terminie, nie? Więc tak hulała i ciągle hula ta branża. Więc całe życie byliśmy w takiej sytuacji, że trzeba było mieć pieniądze, żeby kupić towar, zapłacić jakieś tam podatki, potem dać ten kredyt kupiecki. Takie. Czyli sfinansować swoich klientów. No i wystawiliśmy to na Allegro, te pierwsze aukcje i przyszedł klient. Przyjechał pewnego dnia facet pod firmę, nie wiadomo skąd, ale z miejscowości obok. Zapukał do bramy, ktoś mu otworzył, bo my tu mamy drzwi. No mamy, tak, ale skąd pan wie, że mamy drzwi? No bo na Allegro mamy. No to tak, Allegro, to szybko tego pana do biura. My w ogóle totalnie nieprzygotowani, bo to wiadomo, absolutnie. No bo on tutaj widział fajne, a gdzie je mamy? No to mieliśmy na magazynie, pokazaliśmy, fajne, dobra, to ja biorę. A jak to pan bierze? No on chce kupić. Ja mówię, no nie, ale na to na zamówienie, bo to wiadomo jest... Koniec końców klient mówi, dobra, wybrał, zamówił i bramę jeszcze chciał. Wow, dobra. No to dobra, no co zamówił? No i się nas pyta nagle, i to był ten moment, a gdzie mam zapłacić? Mówię, jak to zapłacić? Ja mówię, no fakcję, przecież przyjął Kowalski, on chce zapłacić zaliczkę. I nagle był, za przeproszeniem teraz byłem, poszedł w bólu, gdzie jest KP? Przecież my nigdy KP nie wystawialiśmy. Ktoś tam znalazł, wydrukował. Ten klient zapłacił, wtedy to za te drzwi tam z domu wyszło, nie wiem, 7 tysięcy, on zostawił 3,5 tysiąca zaliczki. Myślimy, ty, no to jest w ogóle jakiś cudowny biznes. Ludzie przychodzą, płacą pieniądze, będą czekać teraz, no bo muszą. To jak w każdym sklepie to wygląda, to nie jest żadne tam jakieś niebywałe, nie? Po prostu idzie się do sklepu budowanego, wybiera się produkt dla siebie personalizowany, robi się zaliczkę, zostawia się jakieś pieniądze i czeka się tam 3, 4, 5, 7 tygodni na towar. Tylko my o tym, będąc w tej branży 15 lat, nie wiedzieliśmy. I mówię, kurde, to jakby z obłaca kota ogonem. To teraz my bierzemy pieniądze, zamawiamy towar, klient czeka, to się może udać, nie?
Tylko... Wiesz, to jest w ogóle fascynujące, bo ja lubię takie rzeczy. Muszę to skomentować takim wątkiem trochę pobocznym, nie? Bo czasami jak mam okazję pracować z różnymi biznesami, jako konsultant i potem właśnie rozmawiam z innymi konsultantami, to jest taki typ konsultanta, który patrzy właśnie na czyjś biznes, widzi jakieś rzeczy, których ktoś nie wie, tak jak właśnie, wiesz, was zaskoczyło to, że ludzie płacą za rzecz, którą kupują. Tak. To tak trochę bym to podsumował, złośliwie, nie? I ludzie tak mówią, że Boże, jak tego można nie wiedzieć, w ogóle jak ten człowiek biznes prowadzi, nie mając takich, wiesz, podstaw, w cudzysłowie. Ja wtedy mówię, że kurde, jak widać można.
Można.
Bo i sobie dobrze radzić. Ale to jest takie fajne, bo pokazuje, bo wiesz, co jest antytezą tego? Antytezą jest taki wieczny research będący formą prokrastynacji i przygotowywanie się. Bo to teraz 20 lat czytał o e-commerce.
Tak. I w końcu już wszystko ogarnął.
I wiesz, czym to wynika? To jest trochę lęk przed porażką, nie? Bo każdy próbuje tak idealnie wycyzelować ten moment startu, przewidzieć każdą możliwą alternatywę i finalnie tylko chodzi, mówi, że zrobi i nie robi. Jak ten gościu, który chyba był w Jądrze Ciemności, Kami, który mówił, że pisze powieść i tylko miał pierwsze zdanie. Tak to bodajże wyglądało.
Dopasowuje je do perfekcji, tak.
Dokładnie tak. I teraz tutaj jesteś ty, który nie jesteś gotowy na wystawienie człowiekowi rachunku. Nie masz tam kasy, na której możesz to nabić, czy cokolwiek, ale jeszcze jesteś na Allegro, już coś robisz, już się uczysz, już tam lewą ręką zmieniasz aukcję i ten klient
myślę,
jest.
Myślę, że to jest najmocniejszą moją stroną i najgorszą, czasami najtrudniejszą dla ludzi, z którymi współpracuję, że ja jestem w gorącej wodzie kąpany. Ja mam jakiś koncept i wchodzę z założenia. To z reguły się sprawdza, że robimy tak, jak wiemy, najlepszy nam znany dzisiaj sposób, wystarczająco dobry, a życie nas zweryfikuje i będziemy poprawiać.
A nie myślisz, że to jest trochę gen przedsiębiorcy? W sensie, bo właśnie...
No pewnie tak, no bo to na tym ma polegać, bo jak powiedziałeś, jak ja bym dzisiaj rozkminiał, no to jest zawsze mój spór odwieczny z księgową, tylko dzisiaj się już znamy 20 lat, bo Iwona jest z nami zawsze, pozdrawiam cię Iwona, jak będziesz kiedyś słuchała, że ona zawsze tego mówi, jak ty mogłeś to zrobić, jak ty jeszcze tego nie wymyśliłeś, jak to będziemy robić? Ja mówię, ej, kupiliśmy to legalnie, sprzedajemy legalnie, wymyślimy sposób, jak to nazwać na papierze, ale już jest klient, są pieniądze. No ale to jeszcze by trzeba było wszystkim wytłumaczyć. Ja mówię, no to jak będzie zamówienie, to i dla księgowej, która jest taka pryncypialna, dokładna, ona musi mieć wszystko, dla niej to jest nie do pomyślenia, ale już się nauczyła mnie, mówi, dobra, już wiem, że to się dopasuje. Ja mówię, no dopasuje.
Słuchaj,
się.
To jestem ja i mój zespół, naprawdę. Ja przychodzę i się oduczyłem, bo dostałem od swojego zespołu feedback, że Artur, masz zakaz używania jednego zdania, przecież to jest proste, powinniśmy to zrobić w tydzień. Jakbyś słyszał siebie.
Tak,
też ja dostałem zakaz od swojej wspólniczki, pozdrawiam Agata, że Artur, przestań ludziom mówić, że to jest proste, bo się wkurzają. Mówię, dobra, nie będę. Więc teraz mówię, że spróbujmy jak najszybciej. Powinno się udać. I tak to właśnie wygląda. Więc tak zaczynam, wiesz, bo to jest taki wspólny denominator, ponownie, rozmów z przedsiębiorcami, typu, że zrobić i potem poprawić.
Podczas
gdy osoby często na tych stanowiskach specjalistycznych, wiesz, tutaj nie chodzi, żeby krytykować kogokolwiek, tylko jak ktoś nawet myśli właśnie o tych biznesowych rzeczach, może coś co odkręcić na boku, to że jest ten moment, w którym po prostu skaczesz na główkę.
Tak.
W gorącą wodę swoją drogą i może się utopisz, a może coś zrobisz, no i to odróżnia przedsiębiorcę od osoby, która nie zacznie.
No my się musimy tak, my się powinniśmy otaczać ludźmi, którzy są potem realizatorami, którzy lubią to wykonywać i już wiedzą, że tak ma być i nie rozkminiają tego, znaczy w sensie traktują to jako polecenie, tak? No bo ja dzisiaj gdybym miał każdego w zespole, który będzie takim jak ja, czerwonym, podrzucającym tematy, niedowożącym, to byłaby katastrofa, więc ja też szukam...
Też jesteś typem czerwonym, czyli robiłeś sobie testy Frisa, disk?
Tak. Moja żona też mi robiła, dziękuję ci Gosiu. Czerwono-żółty raczej taki. Tak.
Czerwono-żółty, tak. Identycznie jak ja, robiłem sobie też ten test i to właśnie było przerażające, w sensie jak za pomocą takiego zewnętrznego modelu, dla tych, którzy nie wiedzą, istnieją takie testy osobowości, disk, freeze, tam te kolorki się trochę różnią, zależnie od czego, ale jest taki typ, to jest typ właśnie czerwony, który jest najczęściej typem przedsiębiorcy, nastawiony na zadanie, szybką realizację, nie lubiący długich takich prolegomena do wstępu, do zajęcia się tematem, tylko od razu ciach, 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 a potem najwyżej będziemy reagowali. Więc to polecam każdemu zrobić taki warsztat w zespole. Myśmy swoją drogą na jednej integracji zespołowej, tak ze 2 lata temu i kurczę, chyba trzeba będzie to powtórzyć. Wzięli sobie właśnie zewnętrznego trenera od Diska Frisa i robili takie warsztaty i potem każdy właśnie się uczył, kim jest druga osoba. Była przy tym kupa śmiechu, bo jak nagle, wiesz, słuchasz opisu, który mówi pani typu czerwonego i każdy mówi, o, to jest Artur, o, a to jest Mateusz, o, a to jest ten i jest beka, ale przy okazji też się uczymy, że inni ludzie, uwaga, są inni.
Są inni i to jest uważam największe dobro z tego, nie? Że ja potem nie oczekuję oczekuję od tej osoby, jak już wiem. Nawet już nawet nie zrobiłem, bo to jest wstydnie, ale w końcu moja żona Gośka mi zrobi w końcu te testy. Ale ja już dzisiaj widzę, jakie mam ludzi. Już jestem w stanie po tym pewnych ludzi dobrać i nie oczekuję od niektórych ludzi, że będą dowozić albo realizować, albo nie, że będą kreatywni, bo oni potrzebują mieć konkret. Zrobię to i mam takich ludzi fantastycznych, którzy robią rzeczy, mówię, wow, ja bym tego w życiu tak nie zrobił, że on potrafi to toczka w toczkę zrobić i uwaga, co jest bardzo fajne, powiedzieć, a czasami powie, ale to jest trochę bez sensu, może byśmy zrobili to tak, bo wiesz, jak zrobimy to, nie boją się powiedzieć, znaczy mam takiego nowego człowieka, to jest piję teraz do tego, że młode pokolenie jest złe. Uh-huh. Mamy Tadeusza w zespole na pokładzie, który ma 18 lat i po prostu jest z innej planety, w sensie takim, że właśnie potrafi w zespole się to, on potrafi zrobić wszystko tak, jak trzeba i podnieść rękę, ale to jest bez sensu. Gdzie on się, wydawało nam się, że on się na tym nie może znać, ale on mówi, nie, zmieńmy to, bo to na stronie będzie źle wyglądało, to wygląda dobrze, to przesuńmy, wow, nie? I nagle jeszcze nie skończył szkoły, a już chce i się gdzieś tam
18 lat.
18 lat.
Świetnie, pozdrawiamy w takim razie, bo no, rynek potrzebuje takich ludzi i właśnie potrzebuje. W młodym
mam
pokoleniu...
Nadzieję, że szybko nie ucieknie.
W młodym pokoleniu też są fantastyczne osoby, my też mamy, znaczy nie pamiętam w sumie jaka jest średnia wieku Digitoka, raczej spora, natomiast młodych też oczywiście mamy. Jestem w ogóle powoli, powiem ci Grzegorz, przed takim przerażającym momentem, w którym będę mógł kogoś zrekrutować i powiedzieć mu tak, mógłbyś być moim synem albo moją córką, czy takie inne ageistowskie gadanie, ale to jest takie, wiesz, przerażające, bo ja dalej w swoich własnych oczach, to ja jeszcze jestem ten młody zdolny, który miał 22 lata, oczywiście to przecież widać, 22 lata, wchodzi w branżę, raczej patrzy na innych, a nie, że teraz się pewnego dnia budzę, mówię, kurde, przecież ja mam 35 lat w tej chwili, jak to nagrywamy, to ja już jestem tutaj, mam ten biznes, a w branży jestem, zaczynam sobie liczyć, Boże, przeszło 10 lat się już tym zajmuję, mówię, Jezu, jaki dziad.
To ja też tak mam, jak patrzę na moje dziecko, które właśnie jest, teraz będzie miało za 3 miesiące 19.
No dzieci dają nagle upływ czasu.
To jest taka fajna metryka.
Tak, bo to normalnie tego nie widać. W sensie też to, odkąd mam syna, to też to widzę, że syn ma zaraz 3-latka i mówię, kurde, on już ma zaraz 3-latka. To jednak, a ja się, wydaje mi się, że nie zmienia mi, że czas nie płynie, że jesteś taki zawieszony. To w ogóle ma takie, to uczucie ma w ogóle nazwę. Nazywa się złudzeniem końca czasu. Że masz takie podejście, że oto osiągnąłeś swoją finalną formę i już się nie rozwijasz, nie zmieniasz, że zawsze byłeś tym punktem dojścia. A z drugiej strony, jak wiesz, za 10 lat spojrzysz na siebie, stwierdzisz, kurde, 100 razy się zdążyłem zmienić. Nie? Jak patrzysz na siebie przed 10 lat, to wiesz, poglądy, zainteresowania, muzyka, której słuchasz, cokolwiek, też się ileś tam naście razy zmieniło. Więc polecamy pojęcie złudzenia końca czasu. Dobra pigułka do przełknięcia, zorientowania się, jak to się dzieje.
Zdarzenie się z rzeczywistością, no.
Tak. Wracając do właśnie tego wątku, w którym momencie stwierdziliście, że koniec z Allegro, przenosimy się na własny sklep i dlaczego?
To słowo, które tam mi gdzieś uciekło, że w kontekście tego właśnie, że nie chcemy nic odlegać, tylko już, to też zwalniam z tempa i pamiętam już o tym, że dzisiaj wszystko to jest proces, więc tak jak mówisz ty, że zróbmy to tak szybko, jak się da, ale ja wiem, że to jest proces, to będzie trwało, więc to już nam dojrzewaliśmy do tego w momencie, jak tak naprawdę po pierwszych, Allegro miało dwa pierwsze minusy, tak najważniejsze, znaczy pomijając, nie, i wcale nie chodzi o prowizję. Bo to nie jest problem dzisiaj. Jeżeli jest klient, jest dużo ludzi, super. Jest bardzo duży rynek, 50, wtedy to było, oni się chwalili, że mieli 50, ponad 50% udział w e-commerce. Czyli w zasadzie to druga osoba, która chciała coś kupić w internecie, wchodziła najpierw na Allegro. I to pewnie dzisiaj nie jest wiele się nie zmieniło. Natomiast problemem na Allegro był dla nas to, że taki był ten efekt sufitu cenowego. Czyli to jest tak efekt porównywarki. Mhm. Że jak dam coś podobnego, to klient nie doczyta, że to jest lepsze, tylko popatrzy, że to jest takie same, a na Allegro jest mnóstwo ciągle dzisiaj chińszczyzny, też wyglądają tak samo, o, tu są za 1800, tu mają za 1600, to ja biorę za 1600, więc nie wyskoczysz poza efekt cenowy i jak my chcieliśmy dodawać lepsze rzeczy, to zaraz o tym też powiem, ciekawsze jakieś takie, jakieś robić upselling, dodatki, to ludzie, jak ktoś to już doczytał, to było wow, fajnie to macie i nie patrzą na cenę, ale większość nas porównywało i mówiliśmy, kurde, to tak nie wyjdziemy.
Czyli podnieśmy... ludzie po prostu lecieli po listingu, sortuj od najtańsze.
Podnosisz cenę i widzisz nagle na tym produkcie przestało się sprzedawać.
Czyli de facto mieliście problemy z pokazywaniem przewag konkurencyjnych, tak. Wynikające z faktu, że jesteście na jednej karcie ze wszystkimi
Dokładnie.
Podobnymi.
Te przewagi są po prostu ciężkie do wyłuszczenia, a no Allegro jest w końcu taką niczym innym jak porównywarką. A już dzisiaj to już osiągnęli w tym aspekcie naprawdę perfekcję i wiele osób właśnie z tego powodu ubolewa, nie? Także ja tutaj płacę 1000 za Allegro i promocję, klient klika moją, a pod spodem ma całą konkurencję, która się nie promuje i jest tańsza. No, nie promuje się, więc jest tańsza. Nie?
To jest fajny punkt widzenia, prawda? To o tym można nie pomyśleć, że właśnie promuje swój sklep na Allegro, ale de facto przy okazji promuje wszystkich innych, którzy tych pieniędzy już nie wydają, a klient sobie po prostu posortuje, ma do tego trzy kliknięcia.
Ale zapytałeś, co się spodobało, więc dokończę, bo to było wcale nie tak dawno, jak teraz liczę, bo to musiał być gdzieś chyba 19 rok. Chyba, jak sprawdzę jeszcze, był taki podcast, takie nagranie jest chyba z Pawłem Tkaczykiem. O. Temat takie właśnie trendy, czy pomysł na 20 rok, nie na któryś rok. Jak to Paweł tam podsumował jakiś rok i w sensie opowiadał o tym właśnie, jaką na co by on zwrócił uwagę z jego perspektywy, gdzie warto inwestować pieniądze. Bo był taki moment, że był taki, nie wiem, rok SEO, rok influencerów, był tak.
No rok mobile.
Ty wiesz najlepiej, bo to jest twoja branża. Były różne lata, różnych tam miał te koła, które miały po prostu zawrócić świat, ale nie zawróciły. Natomiast on to podsumował właśnie wtedy takim zdaniem, że jeżeli macie coś inwestować oprócz tego, że omnichannel, że wszystko, to największą wartością jest wasza strona, tak? No bo jak wiadomo, że SEO, Google, tak? Zmieni się algorytm, lecicie. Facebook bierze, Zuckerberg bierze pieniądze i tak dalej. Musicie to wszystko robić, żeby sprzedawać, ale im lepszą będziecie mieć własną stronę, im lepiej ona będzie bardziej przyjazna, czytelna i tak dalej, no to tym tam powinniście, krótko mówiąc tak, tam powinniście inwestować pieniądze, swoją największy nakład sił. Tak to zapamiętałem, ja może to tutaj przeinaczam, ale wtedy był taki moment, że okej, to ta strona, która wisiała od samego początku, bo strona była cały czas, tylko była po prostu martwa, tak powieszona na domenie, jakieś tam drzwi wisiały, po to, żeby, już wiem po to, bo klienci czasami chcieli coś więcej, więc ich przekierowaliśmy na stronę, tam mogli skonfigurować i kupić, ale nikt nie wszedł organicznie na stronie, nie kupił, nie? Wszyscy to byli z telefonem z Allegro. I stąd się zaczęła pierwsza przygoda z agencjami.
Czyli to była inspiracja z webinaru prowadzącego zewnątrz przez Pawła, którą...
Tak, gdzieś tam takie było podsumowanie, to będzie faktycznie, tak, no, to nas tak pchnęło, że mówię, to już czas najwyższy iść w coś swojego, a niekoniecznie w marketplace i pompowanie w no-name, nie?
Mhm, jasne. No i teraz jesteś po tej decyzji, tej zmianie mentalnej, tak to ładnie nazwijmy, i jakie kroki podejmujecie, żeby w takim razie, bo wiesz, to jest bardzo ciekawe, ja chciałbym to mocno docenić, bo najpierw jesteście, wiesz, producento-handlarzem, który musi od zera startować jako sprzedawca na marketplace'ie i teraz po raz drugi de facto od zera, to jest zupełnie inny, co pewnie zaraz potwierdzisz, poziom kompetencji, styl działania, problemy i wyzwania, a się zarymowało nawet, w momencie, w którym rozkręcacie własny sklep internetowy, więc jesteście drugi raz w perspektywie kilku lat, na starcie. Mhm. Jakie są te pierwsze kroki i pierwsze lekcje, których po zderzeniu się z rzeczywistością doświadczasz jako początkujący sklep internetowy na własnej domenie, jak to się kiedyś ładnie mówiło?
Powiem to, co pewnie wszyscy, którzy założyli e-commerce, podpięli domenę i zresztą już nie wiedzieli tak jak ja, jak to robić, czyli weszli do, zapytali wujka Google'a, jak zacząć reklamy w internecie i znajdują najlepiej wypozycjonowaną agencję reklamową, nie mylić z najlepszą, bo to raczej jest dokładnie odwrotnie proporcjonalnie z tego, z mojego doświadczenia przynajmniej, no i zaczyna się rozmowa i dzwoni się do tej firmy, dzwoni jakiś pan i obiecuje, że za 500 zł to naprawdę, to znaczy nie, może przesadzam, nie to, że on obiecuje jakieś bzdury, bo też, żeby nie oddać, ale że na małym budżecie, który też dla początkującego e-commerce'u i tak był absurdalny, jakieś tam 1000 czy 1500 zł miesięcznie, tylko na to, plus jakaś obsługa, coś tam, ale zaczęło się od tego, czyli tak naprawdę największym bojem to było po pierwsze znalezienie, rozpoczęcie współpracy, a po drugie sprawdzenie, czy to, co oni robią, to w ogóle ma sens. No bo jak ja jestem totalnie zielony, to wszystko, co oni robią, dla mnie jest czarną magią. Więc to my zaczęliśmy wtedy robić z Pawłem, a przede wszystkim ja, to ja zacząłem po prostu też jeździć na szkole. Puściłem te reklamy, no i ten sklep zaczął faktycznie żyć, tam się zaczęło coś dziać. Było pierwsze jakieś mikro SEO, jakieś tam coś się działo i pierwsze adsy poszły. I pierwsza sprzedaż przeszła. I jak nam jakaś konwersja wpadła, to powiedzieliśmy wow, no bo tylko, że dowiedzieliśmy się o tym przez telefon, ale nie byliśmy w stanie zupełnie sprawdzić, gdzie jest ta konwersja, jak to można zmierzyć. Ja jestem jednak analityczny mocno, jestem techniczny, więc chciałbym zobaczyć, a gdzie on był, a co on kupił, a co on oglądał. A ci ludzie tak nie za bardzo chcieli, znaczy o kolach nie było mowy, to był raport w formie, jak pewnie już parę razy miałeś okazję, to gdzieś tam...
Tak, raz na miesiąc raport w PDF-ie, raport którego nie rozumiesz.
Raport w PDF-ie o ilości wejść na stronę. No cudowne, tak upraszczając, nie? Cudowny raport. No tak na, żeby nie rozwijać, no myślę, że taka droga jak w większości z nas, czyli poszukiwania po pierwsze dobrego partnera, który to poprowadzi, po drugie znalezienia sposobu, żebyśmy to my potrafili to rozumieć. Ja nie chcę być specjalistą w analityksie, ale pojechałem po to na dwa szkolenia, żeby popatrzeć na to, to mi się już parę razy przydało, żeby ktoś, kto mi opowiadał o tych wnioskach, no nie lał mi przysłowiowego kitu. No i nie powiem tutaj, wysoko postawiona osoba do dużej agencji opowiadała mi w którymś momencie na kolu takie rzeczy i ja mówię, no okej, fajnie jest ten raport, ale to jest raport, mówię, ja o tym mówię, tak, ale zajrzyjmy do konwersji wspomaganej i ta kampania, którą wy mi chcecie właśnie wyłączyć, znaczy nie, bo to nie była jej kampania, tylko nomen omen, wasza kampania, bo wtedy już było, współpracowaliśmy z Mateuszem i oni nam właśnie jakby...
Czyli naszą chcieli wyłączyć.
Nacisk był na to, żeby poprawić inne rzeczy kosztem tej kampanii, która według nich nie działała. Mówię, tak, wejdziemy teraz do konwersji wspomaganej, to zobaczycie, że 7 na 10 konwersji przechodzi przez tą kampanię. Czyli jak ja nie widzę powodu, żeby, nie wiem, że ona, jak ona sprzedaje, ale nie widzę powodu, żeby ją wyłączać, bo na przykład nie widzę, żeby ruch na stronie zaczynał się od interakcji przez wasze jakieś tam działania, nie? A w każdym razie zaskoczyłem go tym, dla mnie oczywistą rzeczą, że nie patrzę na podstawowy raport w klasiku, który nic nie mówi, tylko zaglądam sobie tam tylko dwa poziomy głębiej, wcale nie jakaś, to też nie jest jakaś tam rakieta kosmiczna, konstrukcja rakiety kosmicznej, tylko prosty raport i tam trochę więcej jest. No więc to się przydało, więc szukaliśmy narzędzi, żeby lepiej z wami rozmawiać, z wami, z agencjami.
To muszę ci w ogóle, wiesz, w imieniu zespołu i swoim w tym momencie, bo nie znałem tej historii, z góry podziękować za dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, że nie dałeś sobie wcisnąć kitu, ale bardziej chodzi o takie podejście myślowe, nie? Że dużo ludzi ma podejście do kanałów marketingowych, oceny ich skuteczności, zero-jedynkowe. Na zasadzie wczoraj kliknął, dzisiaj kupił i próbuje właśnie optymalizując, no bo chce wycisnąć jak najwięcej z każdej złotówki, którą inwestuje w reklamę i ja to na pewnym poziomie rozumiem. Wiesz, sprowadzić to do tego, dobra, Google tyle, Facebook tyle, Instagram tyle, coś tam tyle, SEO tyle i albo rośnie, albo spada, podczas gdy ty od razu byłeś w stanie nawet takie myślenie po stronie kogoś, kto z mojej perspektywy powinien być mądrzejszy, odbić i powiedzieć, o proszę, ścieżka klienta wygląda inaczej, tak. To nie jest kurde paczka chipsów w Żabce, to jest inny proces zakupowy i właśnie tak zwane konwersje wspomagane, bardzo ważny raport, polecamy zaglądać, żeby zobaczyć ile osób przygodę zaczyna, bądź między innymi przechodzi przez daną kampanię.
U was w szczególności, no wiadomo, to nie jest pewnie też znowu tam jakaś Ameryka, im dłuższy produkt, tym ta ścieżka konwersji jest dłuższa i w czasie, i dłuższa w interakcjach, więc jak się na to zagląda, czasami u nas jest to łatwe, bo my nie mamy koszyków w dziesiątki tysięcy, tylko tych koszyków jest tam, nie wiem, 150, 200, 250 miesięcznie, więc ja sam mogę przeklikać całą ścieżkę i popatrzeć, gdzie ten klient był. Nawet wizualnie popatrzeć, nie? Gdzie mi się pojawia Facebook, gdzie mi się pojawia SEO, gdzie mi się pojawia która kampania. I to były cenne rzeczy. Natomiast no dziwię się, że właśnie tam niektórzy to tak umiejętnie pomijają, chociaż podsumowując, generalnie współpraca jest super, natomiast no czułem, że gdyby nie taka, mówię, żadnym specjalistą nie jestem, ale te takie podstawowe rzeczy, no to ja już, znaczy ja patrzę na tą właśnie sprzedaż, na tą ścieżkę konwersji absolutnie zero-jedynkowo, bo to jest niestety dzisiaj w ogóle... Mateusz, nomen omen, też się zawsze zastanawiał, pyta mnie, bo on widzi swoje dane, ja mówię, nie, jest lepiej niż ci się wydaje, no bo tam u nas sprzedaż jest w sposób bardziej skomplikowana, pewnie w tych wszystkich takich rzeczach droższych, bo czasami ktoś zadzwoni i kupi przez sklep.
Tak, to jest zawsze
więc
problem.
My widzimy, ja patrzę na to całość, tu jest netto sprzedaż, tu jest cały netto budżet i dla mnie to jest cały i netto, bo znowu Google pokazuje jakąś sprzedaż brutto.
To w tym kontekście ci mogę powiedzieć ciekawą historię, bo ja w charakterze konsultanta pracowałem z pewnym producentem bram garażowych, to potem ci mogę powiedzieć poza kadrem ewentualnie, bo wiesz jak to, kwestie umów i tym podobnych rzeczy. I tam właśnie wdrożyli sobie bardzo fajny sklep internetowy do zamówień. I myśląc, że dzięki temu po części uda im się właśnie trochę odciążyć obsługę klienta, która przyjmowała założenia zamówienia telefoniczne z takim pewnie formularzem, to by doskonale znanym, ktoś miał swoją listę pytań, tam rozmiar, waga, materiał, tam wszystkie takie tam typowe rzeczy, ktoś to musiał ręcznie wypełniać, tak to wyglądało. I że w takim razie przejdziemy z etapu wysyłania tego mailem, co klient nie zawsze odsyłał, więc ściganie go telefonicznie, że se sam wyklika przez internet. I skończyło się na tym, że faktycznie część ludzi przeszła do internetu, ale że dalej jest typ klienta, który po prostu chciał, żeby ładna pani, czy miła pani, miły pan po drugiej stronie, odebrał, powiedział coś miłego, a dzień dobry panu, a jak mogę pomóc? Czyli po prostu ludzie lubią kupować na różne sposoby. I nie dało się, wiesz, bo to ambicją tego przedsiębiorcy było, że teraz całkowicie sobie przeniosę sprzedaż do online'u i nie będę potrzebował żadnego działu customer care, czy jakkolwiek takiej obsługi, przyjmowaczy zamówień, wiesz, bo i tak
centrum
dalej.
Centrum miłej obsługi klienta, jak my to mówimy, czyli CMOK, tak?
CMOK, Centrum Miłej Obsługi Klienta. I ty jesteś w ogóle, widzę tutaj, królem językowych bonmotów, muszę ci powiedzieć, mój drogi, szalenie doceniam.
Ja czasami nie lubię takie rzeczy wymyślać, tak?
CMOK, Centrum Miłej Obsługi Klienta,
nawet mieliśmy
ukradnę.
To w stopce. Ukradnę. Mamy to chyba w stopce w ogóle.
Ale to jest fajne, to ja muszę to skomentować, bo ja jestem niestety znany z przerywania swoim gościom, bo jest taki poziom marketingu, w sensie wszyscy w marketingu chcą być kreatywni. Ja zawsze mówię, że kreatywność jest ryzykowna, bo można podjechać w złym kierunku, że nie chodzi o kreatywność, chodzi o sympatyczność, czyli coś, co się dalej wpisuje w konwencję, czyli nazwa ci mówi, że jesteś centrum obsługi klienta, ale ma ten jeden aspekt, który się odrobinę różni. Jest centrum miłej obsługi klienta, z założenia, że inne są niemiłe, co jest często prawdą. Natomiast to od razu wiesz dalej, w jakim świecie jesteś, trzymasz się konwencji branży, czy, ale jest to odrobinę inaczej i to właśnie jest takie sympatyczne.
Mi się to podobało, ja też nie wiem, ja to prawdopodobnie gdzieś musiałem zasłyszeć, bo człowiek już nie pamięta, ale gdzieś taka właśnie przeróbka tego biura była i żeśmy się śmiali, nie pamiętam, czy z Pawłem, czy z Bogdanem właśnie, że ten smok to tak, albo jesteśmy mili, albo nas smokni, to już było tak naprawdę. Oczywiście to możemy wyciąć.
Nie, no to chyba, że będziesz chciał oczywiście.
Nie,
natomiast,
natomiast... To taką właśnie szyderą, bo to tak było wyliterowane, smok.
To się na spotkaniach było, przekaż to do działu i było wiadomo, kogo ma to finalnie wylądować. Te parę sekund można było potem oszczędzonych na coś poświęcić. To powiedz mi jeszcze jedną rzecz, mój drogi. Każda branża oczywiście jest specyficzna i mówi o sobie, że jest specyficzna, no ale jednak zakup kiecki przez internet kontra zakup drzwi to jest parę długości różnicy, jeżeli chodzi o skomplikowanie procesu, liczbę rzeczy, które trzeba wiedzieć i tak dalej. Jakie z twojej perspektywy, biorąc pod uwagę konstrukcję sklepu, karty produktu czy czokolwiek, są takie kluczowe elementy, które albo wprowadziliście po czasie, bo zauważyliście, że tego brakuje, pytali o to klienci, kluczowe dla rozwoju sklepu w tej branży w tak specyficznym segmencie? Co jest ważne, gdy klient kupuje drzwi przez internet? Tak podsumowując te pytanie.
Jeżeli chodzi o kartę produktu, to pierwszą rzeczą, którą przebudowaliśmy, bo to był taki shopperowski szablon, więc zanim kupiliśmy potem nowy, taki dedykowany, też shopperowski, ale to kierowaliśmy się, nie, kupiliśmy nowy szablon, dedykowany już pod nas, ale pierwsze kryterium było właśnie karta produktu, bo mieliśmy świadomość tego, że 80% naszego ruchu z płatnych reklam wpada właśnie na kartę produktu i w zasadzie reszta jest tylko takim już dodatkiem i tam możemy potem się tym bawić, więc karta produktu miała mieć większe zdjęcie, bo to było na przykład, to była zmora. No drzwi są jednak mają, żeby je pokazać, trzeba, one muszą mieć w miarę duże zdjęcie. Fajnie, jakby mają fasadę, co nie jest taką oczywistością. Jak się popatrzy w kampanię, to jest akurat takie moje takie nasze zboczenie zawodowe, że patrzymy właśnie, że ludzie pokazują to on fasadę, ale na białym tle. No, nam się podoba bardziej z fasadami, więc tutaj i wyciągnęliśmy wiele rzeczy, które były, ludzie nie czytają. No wiemy, że ta interakcja w reklamie tam, o coś kliknę, o drzwi to klikam. Google to niby mierzy, czy różne tam agencje mierzą te czasy. Nie wiem, 6, 8, 10 sekund, kiedy klient podejmuje decyzję, czy idziemy dalej, czy robimy wyjście. Więc wyszliśmy z założenia, że jest kilka rzeczy, które klienci chcą wiedzieć, albo powinni wiedzieć, zanim w ogóle coś przeskrolują, zanim wejdą dalej, a na drzwiach jest tylko zdjęcie. No, nie wiadomo, czy one są grube, czy są chude, czy mają ciepłą ościecę, czy mają zimną, czy mają mantawę, czy mają klamkę, czy nadają się do programu czyste powietrze. No dzisiaj jest kilka takich pytań, które my gdzieś tam zebraliśmy do kupy, które się zawsze powtarzają w kontekście nawet tego programu dzisiaj, tego rządowego polskiego programu Czyste Powietrze. Tam parę rzeczy się wyciągnęli i zrobiliśmy z tego naprawdę ikonografiki, nie? Na karcie produktu, które są przyklejone z boku, że nie trzeba nigdzie zaglądać, żeby zobaczyć, że są tak grube, mają to w środku i coś tam jeszcze. No, kilka tam, jakieś tam cechy wyciągnęliśmy.
Czyli wyciągnięcie
wizualnie
głównych korzyści bądź cech produktów z opisów i zrobienie z nich po prostu wizualnie bardziej rzucających się rzeczy poprzez ikonografiki dedykowane i tak dalej.
Tak, to był taki chyba taki pierwsza rzecz, która nam przyszła do głowy, bo widzieliśmy, że czasu mamy mało i klient tego nie czyta. Opis drzwi, jak powiedziałeś, no, jakiś tam esej. No i mamy swoje doświadczenia, nie powiem tego tutaj z innego sklepu, też naszego, które są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o samą budowę strony i że brnięcie w rozdzielanie włosa na czterech i czasami takie już dopieszczanie to już potem jest coraz większy nakład pieniędzy i czasu na coraz mierzalne i trudne do uchwycenia efekty. Nie?
Ale to możesz jakoś chociażby w zarysie powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek, bo też chciałbym to podbić, bo wiesz, w sensie Pareto w biznesie działa bardzo mocno i też jak kiedyś na przykład szukałem materiałów na temat tego, jakie są gains, w sensie przyrosty, wzrosty, od pewnego poziomu umiejętności, czyli że jest taki tak zwany poziom zaawansowanego amatora, później specjalisty i że dochodzi się na przykład powiedzmy do opanowania czegoś w 3/4 i to rośnie w miarę wykładniczo,
a potem
po czym walczysz o tę ostatnią 1/3 bycia doskonałym, ale to się nie przekłada na aż taki wzrost, żeby uzasadnić koszt grzebania przy
grzebania
tym.
Przy
szczególnie, jeżeli nie jesteś aż takim ogromem, żeby realnie mogło się to przenieść na, wiesz, duży wzrost.
My też mamy takie doświadczenia właśnie, bo też otworzyliśmy platformę, tak, w Wielkiej Brytanii i tam wielu rzeczy nie ma i widzimy, że na przykład nie ma dużo opisów, nie? Mamy mniej opisów albo czasami mamy bardzo mało opisów i w tym kontekście, no wiadomo, że to nie możemy popatrzeć na to, bo tu mamy SEO, tu nie mamy. Tu mamy mocne SEO w Polsce, w sensie takim, że na te podstawowe frazy jesteśmy bardzo wysoko, więc tutaj nam to odpada, natomiast wcale to nie przeszkadza klientom, żeby kupować rzeczy, więc widać, że na przykład w drzwiach, czy w meblach, czy w samochodach, no kupujemy oczami, więc dobre zdjęcie i te podstawowe parametry wystarczą, no i potem zaczynamy się zagłębiać jakieś cudowne, zaciągniemy jakieś AI do robienia jakichś cudownych opisów, tego nikt nie czyta, no ja dzisiaj sam po sobie widzę, no jak kupuję buty, no to ja już wiem, co kupuję, w sensie wybieram kolor, wiem jaka marka, jaka podeszwa, czy takie dobiegania, czy inne i koniec, tak? Ja już potem nie czytam eseju, ale widzę, że ten esej tam jest, jakbym chciał go skolorować, to 4 kartki tam będą o tych butach, nie? To są w zasadzie butami do biegania, no, wkładami do biegać do lasu. Więc zastanawiam się, gdzie jest granica inwestowania pieniędzy, czasu, no, czasu i pieniędzy, bo to jest tożsame.
Czyli tak, jesteś takim zwolennikiem teorii, chyba, tak to teraz czytam, mi bliskiej, czyli po prostu, że coś jest good enough. Nie?
Good enough, oczywiście, wystarczająco dobre, tak stoimy i jak to w żeglarstwie się mówi, podpływamy, tak stoimy, jest klary, odjeżdżamy, idziemy dalej, tak? A potem nagle zaczyna, nie, że przybiega jeszcze 10 gości i tam teraz jeszcze szmatką poleruje.
Czyli jak coś działa, to można chcieć poprawić, ale jest taki poziom, przy którym trzeba po prostu powiedzieć sobie tak. Stop, bo już nie usprawiedliwia wzrost zmian i kosztów, które pójdą.
I tu mam zawsze taki jeden dylemat, który, ale to podjąłem po raz trzeci próbę i ostatni, czyli marketing automation.
Tak, wiem coś o tym, wiem, znam historię projektu od tej strony. Do 3 razy sztuka, słuchaj.
Do 3 razy sztuka,
tym razem po prostu musi wypalić. Natomiast w takim razie powoli zbliżając się do końca, takie moje ostatnie pytanie, które przeważnie zadaję właśnie gościom, o taką jedną radę albo antyradę, bo na przykład coś nie wyszło w zakresie działań, kanałów, akcji marketingowo-sprzedażowych, na podstawie czegoś, co zrobiliście, przetestowaliście i właśnie albo świetnie się sprawdziło, to was zaskoczyło, albo tego się spodziewaliście, albo właśnie inaczej, myśleliście, że zadziała, a spektakularnie nie wypaliło. Czyli właśnie taka jedna specyficzna dla twojej branży i sytuacji rada marketingowo-sprzedażowa, którą byś się podzielił z naszymi widzami. Warto przetestować rzecz X, warto pamiętać, sprawdzić rzecz Y i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli coś nie zadziałało, to właśnie na pewno nie zadziałał marketing automation w takim zakresie, w którym my chcieliśmy, żeby zadziałało. To znaczy po zdobywaniu leadów czy kontaktów mailowych do klientów, którzy nie kupili, tak? Czyli jakby działania na tych klientach anonimowych. To nie wypaliło, bo jak się okazuje, ten ruch jest jednak relatywnie mniejszy niż przy innych branżach, bo to drzwi są... Ile osób kupuje drzwi? Raz w życiu kupujemy drzwi, może 2 razy. Dwa, że ci klienci, dopóki nie chcą kupić, to niechętnie się dzielą mailem, bo też mają świadomość, że to nie jest tak, jak mówię, jak ja kupuję w swoim ulubionym sklepie czy 2 obuwie, no to tam mam konto i loguję się, mogę mnie tam torpedować różnymi akcjami, a raczej z drzwiami nie chcą. Więc testowaliśmy tutaj takie rozwiązania pod tytułem i niestety z przykrością stwierdzam, że najbardziej skuteczne było takie, że zostaw maile za rabat. Nie, to zawsze działa, ale...
Rabat działa zawsze. Działa,
to więc wycinam ten element, który jakby nie działał, więc tutaj wszelkie próby były słabe. Nie powiem, że ich nie było, bo wiele rzeczy czymś poczynili i mamy na to pomysły, natomiast to jest taka... To jest ten element, gdzie już wchodzimy to Pareto 20, gdzie zaczynamy już wkładać bardzo dużo pracy, żeby przetestować jakąś tezę, czy właśnie jak zrobimy teraz to z tego i to jest coś, co nam się nie udało i boję się, że nawet jak teraz by się udało, to nie wiem, jak to zmierzyć, bo rozmawialiśmy przed tym występem, że przed tym nagraniem, że jest tyle zmiennych, że odniesienie się do tego, co było rok temu, jest dzisiaj w ogóle bez sensu. Ja nie wiem, do czego się odnosić rok temu, 2 lata temu. To jest dla nas największym challenge'em, że ja to, co dzisiaj robimy i tą sprzedaż, nie umiem do niczego porównać. Do niczego. bo tak. nie umiem odciąć tej części takiej właśnie covidowo-wojenno-inflacyjnej. Nie wiem, w którym miejscu.
My pracujemy z kilkoma producentami czy hurtowniami w różnych branżach, na przykład z jednym w branży fashion. No, nie mogę powiedzieć kto, ale ktoś nie zidentyfikował, ale schemat był taki, że gdy zaczynaliśmy współpracę parę lat temu, klient miał miesięczny obrót w wysokości, dajmy na to, 3 milionów. W COVID-zie urósł do 6,5, po czym po wiadomo czym, spadł do poziomu kilkuset tysięcy miesięcznie, żeby teraz odbudowywać się w czasach inflacyjnych do poziomu 1,5 miliona na przykład. No. I teraz niezależnie od nakładów, wiesz, marketingowych rzeczy, inni się w tym czasie potopili, oczywiście popadali, no bo to wiesz, teraz ja zawsze lubię patrzeć właśnie na hurtowników, producentów, no bo skala zamówień u nich też pokazuje, jaka jest mniej więcej kondycja e-commerce'owa w różnych segmentach, tak, prawda? Tak. Więc niezależnie od tego, jak dobrze, za co ręczę, akurat ten klient działania ma prowadzone, to i on też jest tego świadomy i zawsze nam mówi, kurczę, bo po prostu to jest puls rynku. My po prostu widzimy, że ludzie, którzy wiesz, potwierali sobie sklepy w wiadomym okresie, żeby tutaj nas YouTube nie wyciął, zaczęli po prostu padać jak muchy, no bo nie mieli na przykład pewnych przewag konkurencyjnych, innych rzeczy, które wy sobie tam też wypracowaliście i to się odbija na kondycji wszystkich. Więc teraz faktycznie próba analizy wstecznej, obserwowanie wykresów latami, dojścia do decyzji przy tak dużej liczbie czynników zewnętrznych jest niesamowicie trudna.
Co się udało albo co nas zaskoczyło? To może nawet nie w kontekście e-commerce'u. Nas bardzo zaskoczyło w kontekście naszej branży. Nam się oczy otworzyły to na to, co sprzedajemy. To znaczy, jeżeli i tutaj piję do tego, że bardzo słabo oceniam generalnie handel w Polsce jako branżę budowlaną. Przynajmniej z tego, co ja znam, a znam to jeszcze niestety sprzed paru lat. Natomiast w kontekście tego, że jeżeli ja sprzedaję produkt, który ma no dzisiaj każdy produkt ma 100 stron i tam naprawdę można dzisiaj już w tych drzwiach jak w samochodach zrobić cuda. I potem jestem hurtownikiem, czyli dostarczałem do sklepów, to sprzedawałem produkty, powiem brzydko basic, nie? Czyli gumowe wycieraczki i w ogóle, że są wycieraczki, to się ciesz, 4 koła i silnik, nie? Jak się trafił jakiś zaleta z jakiś tam, nie wiem, jakieś lepsze rozwiązanie, może grubsze, może ciepła ościernica, może jakaś tam pochwyt, jakaś dopłata do tego produktu, to myślimy, o fajnie, czyli ten handlowiec w sklepie klientowi coś pokazał, tak? I teraz jest ten burzliwy okres, o którym mówisz, zaczynamy robić e-commerce, Allegro jeszcze tego nie pozwalało, otwieramy sklep, zaczynamy dodawać swoje rzeczy do tych drzwi, czyli te takie ciekawe, no bo to drzwi jak drzwi, no ale mogą mieć ciekawsze rozwiązania i nagle się okazuje, że to się sprzedaje, że ludzie chcą kupować, chcą sobie kupić lepsze wypełnienie, chcą sobie kupić lepszą ościeżnicę, chcą sobie kupić grubsze drzwi, cieplejsze, fajniejsze, że chcą za to zapłacić. Teraz pytanie, dlaczego z tym ten samy produkt? To nie jest tak, że myśmy te drzwi wymyślili, one były. Tylko jak idę z nimi do katalogu, idę do hurtu i mówię tam sprzedawcy, mam dla was drzwi, i to oni sprzedają takie, za przeproszeniem, najtańsze gówno, a potem ja sprzedaję to w sklepie i nasi dziewczyny od nas, ekipa cała, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, Waldek, Manuela, rozmawiają z klientami, Eliza, Agata, i oni w stanie są o tym jak opowiedzieć i powiedzieć im, możecie zrobić to tak, możecie zrobić to tak, to jest fajne, to polecamy tego, nie? I nagle my sprzedajemy te drzwi 50% drożej niż one są bazowo, tak? Bo klient przyszedł po... Czyli krótko mówiąc, odkryliśmy, że można sprzedać fajne rzeczy, dobrze obsługując klienta. No nie odkryliśmy nic nowego, ale mieliśmy zderzenie z tym, co klient dostawał z tego samego katalogu w sklepie, a co my jako nasz cmok mógł mu zaoferować.
Czyli im droższy produkt, tym większa rola sprzedaży doradczej.
I my mamy świadomość, że my jesteśmy na tej skali mocno doradczej. Także jak chcemy sprzedawać na Allegro, to mogliśmy wystawić tam 2800 drzwi i włączyć telefon, w zasadzie wszystko na
dlatego mail. Umiejętności zdobywane przez lata handlu i boksowania się ze światem producenckim finalnie przydały ci się też
tak,
w e-commerce.
Tak, bardzo się przydało. Oczywiście, że nasza taka, niestety ta klątwa wiedzy nasza to była bardzo duża, więc możemy nawijać, więc oni nam nie pozwalają rozmawiać, bo oni mówią to krócej, bo ja to bym gęgać na temat drzwi cały czas.
Jak każdy pasjonat, który tak. Swoje rzeczy stworzy. Także, mój drogi, bardzo dziękuję ci za wszystko, za po pierwsze przyjęcie zaproszenia do tego odcinka, po drugie za szczerość i podzielenie się wszystkimi tymi uwagami, soczystymi anegdotami i historiami, które niektórzy chcieliby skrzętnie ukryć albo podsumowali właśnie zdaniem, no burzliwe zmiany były, a jakie nie interesują. Się. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz zawitasz u nas, pogadamy sobie o wszystkich innych
chętnie.
Rzeczach.
Jak będzie jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, to chętnie.
Na pewno będzie, bo ja tam jeszcze wyczuwam co najmniej pomysły na kilka odcinków. Moim i Państwa gościem, jak to ładnie mówią, był Grzegorz z inspiro.online, gdzie zachęcamy po wszystko, co z drzwiami związane. Jak widać, ekipa zaangażowana. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.
Cześć, dzięki.
W ogóle się tym nie przejmuj, ponieważ jestem absolutnie bezczelny i sprawdzę sobie na komórce. Także że potem w montażu będziecie usuwali. Jak będę przysypiał, to się to ewentualnie. Gotowy?
Gotowy.
Psychicznie? Fizycznie?
Tak.
Lepiej nie będzie, nie?
Lepiej nie będzie.
Bo wiemy na pewno, że jechałeś 6 godzin, żeby publika po prostu, wiesz...
Sponiewierany podróżą Polskę PKP go zmierzyło.
No tak, to z góry masz współczucie widzów, słuchaj.